Witam Państwa serdecznie, nazywam się Michał Masłowski.
Łukasz Bremski.
To są Echa Rynku, podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, podczas którego rozmawiamy o sprawach dotyczących nas, inwestorów indywidualnych, o działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. I w tym tygodniu będą to wspomnienia z jednej z największych konferencji, jakbyśmy wspominali coś przed 15 lat. Także no, nasze wrażenia po weekendowej konferencji Profesjonalny Inwestor, z której szczęśliwie wróciliśmy w niedzielę po południu.
No jeszcze udało nam się przed tą śnieżycą.
A nie wczoraj, nie w poniedziałek. Bo nie wiem, ile byśmy wracali, chyba byśmy na teraz
zajechali. Nie 6 godzin, a razy 3.
Razy 3, także nie wiem, jak Państwu minął powrót. Nam minął wyjątkowo szczęśliwie, mimo tego, że Kołobrzeg okazało się dla wszystkich jest na końcu świata. Blisko my mieli tylko Cisko Szalina. Tak poza tym. Tak, i z Kołobrzegu, a także cała reszta Polski. To okazało się, że z Warszawy jedzie się do Kołobrzegu dłużej niż z Wrocławia. Nie wiem, to jest możliwe, no ale tak to właśnie się dzieje. No i dzisiaj troszeczkę powiem o tym, co było, co fajnego powiedzieli wykładowcy podczas konferencji. I tu przez kilka tutaj będziemy się starali Państwu jak najwięcej tego powiedzieć. A jeszcze kilka dodatkowych ogłoszeń. Pierwsze ogłoszenie jest takie, że dzisiaj kończą się zapisy, znaczy nie kończą się, kończy się oferta First Minute na szkolenie doktora Van Tarpa, które odbywa się w drugiej połowie czerwca. I do dzisiaj jest taniej, od jutra jest 400 zł drożej. Jeszcze taka informacja dla Państwa tutaj, dla członków stowarzyszenia. Mamy 10% zniżkę. Jesteśmy jak partnerem tego szkolenia, tych warsztatów. I dla Państwa jest zniżka, aczkolwiek od jutra ta zniżka będzie od dużo wyższej kwoty, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to teraz. I tu też wiem, że Państwo pytacie się organizatorów i też była prośba do nas, żeby to powiedzieć. Termin tego szkolenia doktora Van Tarpa nie pokryje się z czerwcowym terminem konferencji Wall Street. Konferencja Wall Street najprawdopodobniej będzie tydzień lub dwa tygodnie przed szkoleniem doktora Van Tarpa. No to tyle, jeżeli chodzi o ogłoszenia. No to powiedziałem tak, przelećmy przez program konferencji, wyłapując co najciekawsze, co fajnego mówili wykładowcy. No i zaczynając tutaj od piątku rano, 26 listopada.
Rozpoczęło się od tych takich warsztatów wiedzy praktycznej, gdzie właśnie to był bardzo duży nacisk na tej konferencji, aby to była ta wiedza praktyczna, taka przez zdradzanie, że tak powiem, swojej kuchni, przez analityków, przez ekspertów tutaj naszego rynku. No nie wszyscy chcą, ale muszę przyznać, że osobiście się bardzo dużo rzeczy ciekawych dowiedziałem, bardzo dużo rzeczy zostało, tak powiedzmy, wyjaśnionych od A do Z, nawet dla takiego laika. Myślę, że bardzo dużo osób by było zadowolonych, z czego oczywiście te osoby nie kryły, nie wymyśliłem sobie teraz tutaj tego.
Bardzo dużo
gratulacji.
Tak, a kto był niezadowolony, ten się zręcznie maskował. Także
bardzo zręcznie, nie było widać. Także tutaj rozpoczynając od tych pierwszych warsztatów mi bardzo zapadł, że tak powiem, w pamięci. No to ciężko powiedzieć, który był najlepszy, który najgorszy, ale tak właśnie zapadły mi w pamięci te warsztaty praktyczne przeprowadzone przez pana Piotra Grela, eksperta Dina Pollego, jeden tam chyba z 10.
Pan Piotr się chwali, że jest jednym z 10 na świecie ekspertów. Tak, nominowanych przez samego Joe Dina Pollego, że tak, to tak, ty tak. Jesteś moim ekspertem, możesz iść i szerzyć wiedzę. Ich jest podobno tylko 10 na świecie. Jednego na szczęście mamy w Polsce i mieliśmy ostatnio na konferencji.
Tak, było przyznane przez pana Piotra, że to pierwsze takie publiczne seminarium, tak? To zawsze takie zajęcia, takie wiedzy praktycznej, one odbywają się w bardzo wąskim gronie osób, że tak powiem, no tak, kilkanaście osób maksymalnie. Natomiast pierwszy raz tutaj, że tak powiem, takie publiczne seminarium, gdzie osoby mogły no, same brać udział również w wykładzie, to było taka jakby interakcja taka, mogli Państwo ucząc się jakby wykorzystywać to od razu w praktyce, co ja jestem o tym przekonany, że taki sposób nauki tutaj dużo bardziej zapadł w pamięć, także sami mogli Państwo po prostu te przykłady rozwiązywać. Ktoś, jeśli tam pomylił się albo miał jakiekolwiek dalsze pytania, mógł po prostu poprosić o pomoc i wszystko było wyjaśnione. Myślę, że każdy wyszedł z tego, to wszystko to o nie... tych wzniesieniach Fibonacciego, tam o tych całych tych poziomach Napolego, no wiedział bardzo dużo. Więcej tak. Na pewno jak przed.
Tak, znaczy mi zwróciłem uwagę tutaj, że chodzi o treść to nie ma co dyskutować, no bo tutaj ta wiedza jest bardzo duża pana Piotra, ale o formę to ja jako były wykładowca akademicki to zwróciłem uwagę, że pan Piotr prawie jak na wykładzie. I proszę bardzo, pan teraz pokaże.
Aha, ja byłem, jednym właśnie z tych wytypowanych, że musiałem tam pokazać.
Czy ty byłeś studentem, który brał do ręki i pokazał tam coś na tablicy i teraz proszę bardzo, teraz pan.
Gdzie teraz, bo tam tak, punkty tam ogniskowe, później punkty reakcji i tam gdzie teraz ty będziesz.
Więc jak ktoś przespał pierwszą część wykładu, to się to miał, to wiem, ojej, już tylko mnie nie pokazał.
Tak, ale tam były osoby, które się wytypowane się pomyliły. I jestem przekonany, że później po wyjaśnieniach właśnie pana Piotra dużo więcej wyciągnęły z tego, niż jakby nie rozumiały tego, a nie były...
To się im to pokazał na tablicy, bo by mógł pospać dalej.
Tak, no i by po prostu wyszedł i tak by się to skończyło. A to akurat...
No dobrze, ja chciałem zwrócić uwagę na warsztaty Grzegorza Zalewskiego, który prowadził warsztaty związane z psychologią inwestowania. Tytuł tego warsztatu był Stres, środowisko pracy inwestora. I to jest tak, na różnego rodzaju warsztatach, wykładach z psychologii inwestowania to bardzo często jest tak, albo w większości przypadków, że inwestor, który jest na takim wykładzie, nie wiem czy ukazujesz uwagę, często nic się nowego się nie dowiaduje. Że każdy wiesz, tak siedzi, tak uśmiecha się, bo tylko wiesz, docierają do niego, że o faktycznie tak robię, o uśredniam cenę, o po co się w tym momencie, o jestem zdenerwowany, o nie mogę spać po nocach. Mhm. Wiesz o co chodzi? Że to tak naprawdę każdy to wie, każdy doświadcza tego typu zachowań, ale jednak...
No nie jest to taki jakby poziom doświadczenia wiedzy, tak jak był na przykładzie tego pana Piotra Greli, tak? Że tam wiesz, że tak się rysuje te zniesienia i tak dalej, tam się uczysz,
tam
tak?
Tam wchodzę i czegoś nowego, tak? Nie mam pojęcia o poziomach Dina Polego. Wchodzę, dowiaduję się,
tak i tak dalej.
A ciężko jest znaleźć, wiesz, jak ktoś inwestuje trochę i ktoś przychodzi tam i ktoś mówi o, wiesz, o stresie, tak, jak są moje reakcje stresu, to ten wykład jest fajny, bo faktycznie ktoś we własnym jakby no przeszłości sięga pamięcią do swoich najgorszych bądź najlepszych wrażeń i znajduje te wszystkiego rodzaju możliwe odruchy, takie bardzo często na poziomie podstawowym, wręcz fizjologicznym, które wywołuje u nich stres.
Tak, no ale tutaj co jest jeszcze też bardzo istotną kwestią, to, że każdy te tak zwane błędy takiej psychologii inwestora no będzie popełniał i w przyszłości też to będzie robił. Tak, robi to właśnie dzisiaj na dzisiejszej sesji, prawda?
To jest wszystko jakby to dąży do tego, że emocje się nie da wyeliminować, stresu się nie da wyeliminować, ale może kontrolować się.
Kontrolować albo nawet tak potrafić nazwać pewną swoją jakby tutaj złe zachowanie, błędne zachowanie po imieniu, tak? To jakby lepiej jest uchwycić to i lepiej jest może w pewnym sensie właśnie tak jak mówisz kontrolować to, bo wyeliminować na pewno tego nie da, ale jak wiem, że
po raz dziesiąty w podobnej sytuacji ja się po raz dziesiąty tak samo się czuję, to znaczy coś jest, no nie wiem, że albo dobrze, albo źle, że generalnie wiem, że jak już dochodzę, doprowadzam sam siebie do tego, że nie mogę spać o 3 w nocy, no to znaczy, że moja pozycja jest za duża. Mhm. Tak? I w pewnym momencie trzeba umieć sobie to nazwać i bardzo po męsku ją zamknąć, czy coś takiego. Tak? Ja pamiętam, że jednym tam jakby z podstawowych wniosków z tego wykładu tam wszystko dochodziło do stopa. Co by tutaj z której strony to nie popatrzeć, wszystko
tak, przede wszystkim
na samym
kontrola
końcu
ryzyka.
Stop, na samym
kontrola
końcu ryzyka. Stop, no to pamiętam, że to było fajne, że to. Aha, pamiętam, że popsułem Grzegorzowi Zalewskiemu konkurs.
Aha,
bo ty nie byłeś wtedy?
Nie, byłem na wcześniejszym.
On ogłosił konkurs, tam coś pytał się o jedną rzecz, ja to wiedziałem, to powiedziałem i okazało się, że nagrodą była książka, którą dostałem od niego wcześniej i w ogóle choćbym nie pocieszony całą konferencję. No ale no nie, ktoś tam dostał ostatecznie. Rozlosowaliśmy wśród uczestników konferencji.
Dla klubu Morsa, co się później kąpali w morzu.
Tak. To jak Państwo, nasza konferencja to nie tylko wiedza praktyczna, to także trochę atrakcji. Wiem,
rozrywka.
Tak, 10 osób poszło na dworze, było -2 stopnie, poszło kąpać się w morzu.
Ciepła, bo woda była cieplejsza. Jak,
także, wiesz co, dzięki Bogu na to nawet tego nie patrzyłem. Dobrze.
Idąc dalej tutaj w planie mamy targi akcjonariat, czyli to jakby niewątpliwie jedno takich niewielu miejsc, niewielu możliwości dla państwa, dla inwestorów spotkania się z przedstawicielami spółek. Mogli państwo wtedy zadawać pytania samemu zarządowi, bądź tutaj dyrektorom finansowym, innym przedstawicielom, może relacji inwestorskich, byli dyrektorzy relacji inwestorskich i wiele, wiele innych osób. Mogli państwo dowiadywać się pewnych rzeczy, wypytywać, tak powiem, u źródła, tak? Czyli nie tych informacji, które mają państwo dostępne w ESPI, bądź poprzez jakieś tam artykuły wszelakiego rodzaju, ale właśnie zapytanie się o plany, o wyjaśnienie, o komentarz do pewnych sytuacji wśród, no tak jak mówię, no u źródła
się
i bardzo zadowoleni,
tak,
bardzo
zadowoleni. Przede wszystkim może wiesz co, kontaktu. Że podczas tych targów, podczas tych spotkań już inwestorzy nie pytają jakichś tam szczegółów z bilansu, bo to nie za bardzo jest na to tylko czas i tych strasznych gwar i tak dalej, że bardziej chodzi o to nawiązanie kontaktu, wymienienie się wizytówkami, wiesz, poznanie kogoś.
Aha, ale nie, ale też spotkałem się...
takie nawiązanie kontaktu, że wiesz, że ja już od dzisiaj wiem, że prezesem zarządu, bo jestem specjalistą do spraw relacji inwestorskiej w spółce jakiejś tam, która brała udział, jest ten pan i jak już będę go dzwonił, to już mu się przypomnę, wiesz o co chodzi. To takie nawiązanie takiego kontaktu,
no, ale
że
to
od tej pory mam już kontakt z daną osobą. Ja tylko powiem może o jednej spółce, gdzie ja tam przystanąłem i wierciłem dziurę w brzuchu, to konkretnie o giełdzie papierów wartościowych. Mhm. Najpierw pochwaliłem pana, tam, który był na tym stoisku, za to, że w ogóle fajnie, że są, także w odróżnieniu od komunikacji, którą prowadzili do tej pory, a po prostu zacząłem zadawać pytania, no o co chodzi z tą stroną internetową, że ona wygląda, jak wygląda, że już nawet nie wiem, prasa pisze, już nie wiem, no, dosyć już bardzo, no, dużo z tych publikacji, że ta strona to jest kompromitacja relacji inwestorskich giełdy. No, że prezes nie spotkał się z inwestorami indywidualnymi i przyznam się, że byłem bardzo zaskoczony, bo według przedstawiciela giełdy to wszystko jest w porządku. Prezes odbył kilkaset spotkań przed debiutem. Ja mówię, no ale z instytucjonalnymi. No i tu przyznam się szczerze, że natrafiłem na ścianę, tak? Że to wciąż nie wygląda tak, jak powinno wyglądać. To takie moje wrażenie.
No, ale nie, to tak jak mówię.
Mówiąc całościowo, no to generalnie dobrze jest, że tego typu spotkania się mają miejsce, bo ci przedstawiciele chcą się spotykać i te kontakty nawiązywać.
Widzisz, ale to właśnie jest to jakby drugi punkt widzenia. Ja mówię ci, że ja również jakby tak, jako po pierwsze organizator, a po drugie no też inwestor, bo jak zadawałem pytania, ja bardziej starałem się wykorzystać te targi do jakby odczytania kompetencji tych osób, którymi ta spółka i właśnie dowiedzenia się więcej o spółce, gdyż no, chcąc jakby dowiedzieć takich informacji, no tak, to trzeba dużo poświęcić czasu, a tam po prostu krótka rozmowa
No to jeżeli masz przygotowane pytania, nie? Jeżeli po prostu wiesz, coś cię tam drąży.
Interesuje,
to...
bo są spółki oczywiście no, z rynku, także
a bądź
niektórych byłem akcjonariuszem, także...
Mogłeś strzelić, że co jest?
Co jest? Dlaczego nie jest plus 200%?
Tak, bo gdyby było dobrze, to bym był dalej akcjonariuszem. Dobrze, jedźmy dalej po programie.
Dalej mamy... Dwa wykłady, jeden z analizy fundamentalnej i jeden z analizy technicznej. No, ja byłem jedynie na tym pierwszym z wyceny DCF, gdzie tam przez naszego wiceprezesa Piotra Cieślaka były troszeczkę obnażane te elementy tej metody, która jest niestety jest uznawana za jedną tutaj z jedynych takich wycen, które dają taką konkretną wartość w przypadku różnych przejęć czy wejściu spółki na giełdę, gdzie ta wycena... No,
wiesz co, ja akurat nie z wykładu Piotrka, tylko z innego gdzieś tam słyszałem podczas konferencji,
że porównawcza była,
że metoda DCF to jest tak: podajcie mi spółkę, powiedzcie mi ile cenę, a ja dorobię do tego po drugiej stronie znaku równa się
model, takie było przesłanie.
Model DCF. Także, ale to też jest z drugiej strony tak, a z kolejnej strony jest tak, że metoda DCF jest zła, ale nic lepszego nie wymyślono.
Dokładnie.
Tak? No więc to takie...
Dokładnie. Niestety jest to taka, właśnie tak jak mówiłem, niestety jedyna taka metoda, która daje Państwu no, tą wartość. No i była tutaj Piotr wspominał o tym, że no, uznaje za lepszą analizę metodę porównawczą, gdzie no po prostu jest bardziej te oczekiwania rynku, tam są uwzględnione.
Dobrze. Później mieliśmy w programie pana Piotra Zygo. Jeżeli ktoś nie wie, pan Piotr Zygo jest prezesem zarządu spółki Multikino S.A., które wybiera się do pierwszej połowy 2011 roku, w pierwszym kwartale.
To ma być marzec.
Tak, to już został przesunięty ten debiut Multikina teraz z końcówki tego roku na pierwszy kwartał 2011. Oto znowu pochwalę tutaj spółkę za chęć wychodzenia do inwestorów, pokazywania się, już rozmowy z nimi. Już sam fakt, że przyjeżdża sam prezes zarządu, że jedzie do Kołobrzegu 12 godzin i tak dalej, że mu się chce, to już samo to uwiarygodnia to, nie wiem, te całe relacje inwestorskie spółki. Także to ponad półgodzinny występ.
No i tutaj była dla tak. inwestorów mała bądź też niemała niespodzianka. Każdy otrzymał podwójny pakiet zaproszeń na dowolny seans w kinie i tam trzy filmy.
Tak, to taki,
na DVD.
To taki drobiazg dla obecnych na sali.
Dla obecnych na
tak.
sali.
Ja w międzyczasie, jak trwał wykład, prezentacja pana Piotra Zygo, ja miałem, że tak powiem, korespondencję SMS-ową z panem Wojtkiem Białkiem, który jechał 100-kilkanaście kilometrów taksówką, bo się pociąg stanął w środku, w polu, okazuje się, i jechał zajmował, żeby zdążyć na wykład, więc przesuwaliśmy wykład tutaj, przedłużaliśmy przerwy, wręczaliśmy jakieś nagrody, żeby tylko pan Wojtek zdążył, no i zdążył. No i zdążył i podstawowy wniosek z tego wykładu, to co powiedziałeś, powiem jak ja zapamiętałem, powiedz mi jak ty, że zaraz będzie Bessa, ale ona będzie miała bardzo pod górkę.
Że to będzie taka pędząca Bessa.
Tak, pędząca. Nieregularna, coś tam spadnie, coś wzrośnie. Mm-hmm. To będzie taka Bessa, że powiedziałbym, że bardziej jak pan Wojtek by powiedział, spadnie dynamika wzrostów, a nie, że będzie Bessa i później już będziemy mieli wzrosty. Że tak ładnie taki wykres, który mi w pamięć zapadł, co druga Bessa jest takim piorunem, że to spada tak jak w 2008 roku, że, mm-hmm. że krew się leje, a co druga Bessa jest, powiedziałbym, taka se, delikatna. Mm-hmm. Także, no i najbliższa Bessa będzie delikatna, będzie miała podgórkę, będzie pędzącą Bessą, a bardziej będzie polegała na zmniejszeniu dynamiki wzrostu, no i to za chwilę już. To teraz się będzie działo. To był mój podstawowy wniosek. Nie wiem, co ty zapamiętałeś.
Wiesz co, ja tak jakoś konkretnie żadnego jakiegoś takiego w sumie przesłania nie zapamiętałem. No pamiętam tam kilka takich relacji o tym cyklu pokoleniowym, że już teraz się zbliżamy do niego, o tym, że o tym właśnie, o czym ty mówiłeś, czyli że po prostu teraz naprzemienne korekty, ale to jakby też wynika z ostatnich tych recesji, które były w gospodarce, które no już nie mamy takich recesji jak kiedyś, że tam się gospodarka kurczyła o kilkadziesiąt procent.
Tak, w latach dwudziestych, tak, że teraz gospodarka mamy... Niemiec kurczyła się, nie pamiętam, 70-80%.
Tak. No teraz mamy płyciutkie recesje, także to przejdźmy do
kolacji. To był koniec pierwszego dnia. Następny dzień, tutaj było mocne uderzenie z samego rana. Pan Paweł Szczepanik. I to generalnie rewelacyjny wykład. Pełna sala, mimo, że powiedziałbym, bardzo intensywnej imprezy dnia poprzedniego. Super wiedza praktyczna. To już nie jest wykład dla początkujących inwestorów, którzy tam generalnie uczą się, co to jest analiza techniczna. To jest super zaawansowany wykład, jak jakieś wykorzystywać formacje, zwracać uwagę na zwiększony wolumen i tak dalej. No,
znaczy, a przede wszystkim bieżąca analiza bieżącej sytuacji na rynku.
To tak.
Bardzo duże zainteresowanie właśnie osób przez to, że co teraz się będzie działo na rynku. I to po prostu nie jest, proszę Państwa, taka interakcja, gdzie przeczytają Państwo jakiś raport analityczny, że wydaje się komuś, że wzrośnie bądź spadnie. Tam na żywo można się zapytać osobę, a dlaczego tak, a dlaczego nie wziął Pan uwagę tamtego i tak dalej, gdzie jest wytłumaczone naprawdę bardzo, bardzo jasno i przejrzyście dla każdego, jak na co zwracają uwagę inni inwestorzy, co jest ważne. Naprawdę bardzo, bardzo pouczający i ciekawy wykład.
Dobrze, patrzmy dalej. Pan Robert Raszczyk miał wykład. Ja nie byłem na tym wykładzie, ale tylko z sali obok słyszałem, że dużo śmiechy, chichy, że pan, nie wiem, pan Robert Raszczyk opowiadał dowcipy, bądź uczestnicy na sali opowiadali.
Tak. Był bardzo, bardzo, bardzo luźno prowadzony, o tym oszczędzaniu na emeryturę. I to jakby pokazywanie, że to nie ma na co czekać. No takie powiedzmy,
że ZUS,
namawianie też
lepiej na IKE. Na ZUS to my lepiej
nie liczmy. Tak, to tam było, pamiętam tak, co mi zapadło w pamięć, jeśli osoby zarabiają w tej chwili średnią krajową i tam powiedzmy teraz mają tak, są w tym wieku teraz 18 lat, to w wieku właśnie przejścia na emeryturę będą miały tam mężczyźni tam ponad 4000 i jest stopa, jak to się nazywało, bo odniesienie takie, ile dostanę wypłaty, tak, emerytury w styczniu, jak w grudniu dostawałem jeszcze tą swoją normalną wynagrodzenie.
Pensję, tak.
I to było około 40%.
No tak.
Czyli dostaniemy 40% swojej normalnego wynagrodzenia, a ten procent jeszcze się zmniejsza wraz ze wzrostem wynagrodzenia. Tak? Czyli osoby, które tam zarabiają w tej chwili po 20 tysięcy, to one około 20% dostaną.
Ja w tym czasie byłem na wykładzie Adama Stańczaka z Bosia, jednego z blogerów BOS, jak ktoś nie wie, to jest Adam Stańczak, i on mówił o rynkach towarowych. No i tam to było dosyć takie, co najważniejsze zapadło mi w pamięć, takie odróżnienie od rynku akcji, bo tam na cenę kukurydzy, pszenicy i tak bardziej, że tego typu rzeczy, wpływają bardzo pierwotne rzeczy. Jest susza, kukurydza drożeje. Jest dobra pogoda, kukurydza tanieje. Takie rzeczy, no nie wiem, co w przypadku rynku akcji, gdzie jest jakaś spółka, no to tam wiadomo, na cenę akcji wpływa już po prostu mnóstwo rzeczy. A na takie rynki towarowe wpływają takie naprawdę rzeczy, które leżą już tak, no nie wiem, prawie u podstaw istnienia cywilizacji. Co kolejna rzecz, jest troszkę mniejsze ryzyko na tych towarach, bo towary nie mogą zbankrutować. No nie ma takiej możliwości. Jak kupisz akcję czegoś tam, to zawsze to może zbankrutować, choćby nie wiem, co to było. Przykład General Motors.
No ale pamiętasz, jak ropa spadła? Z 150 do ilu?
Do poniżej 30 dolarów, no już jest po 85 znowu z powrotem.
No, no ale, ale zobacz, to był, to był spadek 80%.
Tak, ale to nie zbankrutuje.
To nie zbankrutuje.
Wiesz, o co chodzi. Także to. No i też pokazywał, jakie można znaleźć, nie wiem, też smaczki na rynkach towarowych. To chyba jakiś ostatni slajd, że powiem, w ostatnim roku złoto no, znowu podrożało chyba 17% przez ostatni rok. W tym samym czasie bawełna coś około 100%. Także ten, powiedzmy, fajne, tylko że no, jest problem utrudniony, tak jak wszyscy wiedzą, jak handlować na akcjach, to handel, no, jakbym chciał kupić tonę bawełny, to jakbyś to zrobił?
Wiesz co,
no jakieś to, CFD na platformie forexowej.
Jakieś produkty strukturyzowane, tak. Jakieś na forexie.
Na forexie. No nie jest to takie proste, tak jakbyś chciał. No, ale oczywiście, no oczywiście wszystkim... nie mówimy o fizycznym nabyciu tony bawełny, tak? Tylko no, żeby tutaj ci pod dom dostarczyli, czy coś takiego, ale tylko o jakimś tam generalnie pochodnym.
Jasne.
Fajnie, bardzo mi się podobało i przede wszystkim to widziałem, że te produkty żywnościowe, tam kukurydza, potem była pszenica, potem soja była omawiana, to wszystko idzie w jednym rytmie. Wszystko idzie w jednym rytmie. Jest susza, jest drogo, jest dobry rok, trochę tanieje. No można tak w ten sposób do tego podchodzić. Dobrze, patrzmy, co się działo dalej. To ja byłem na wykładzie Pawła Puterki z Profes Capital.
No to powiedz.
Byłeś na
tak, to ja byłem naprawdę śliwy.
No byłem na wykładzie Pawła Puterki, który akurat mówił o jaki sposób generalnie autoryzowani doradcy podchodzą lub powinni podchodzić do analizy spółek, analizy projektów, które no, przychodzą do nich przedsiębiorcy, tak? Począwszy od trzech studentów z Politechniki, którzy mają dobry pomysł, tak? Że o to przychodzą i mówią, wymyśliliśmy drugiego Google'a, Facebooka i tak dalej, skończywszy już na milionowych, no spółkach, które już mają jakieś tam milionowe przychody. Jak oni to mówili, tak? Jakie spółki aktualnie znajdują się na giełdzie, to nie wiem, że tam ze studiów Macierz BCG, tak? Że są
bo są consulting group.
Tak, że są tam dojne krowy, psy, gwiazdy i nie pamiętam, co to czwarte było. Ty jesteś krócej po studiach, to możesz powiedzieć.
No słucham. Też nie pamiętam.
No, to było na pierwszym roku, no to możesz nie pamiętać. I jak takie spółki są, że na przykład że na New Connectie są według niego dwie spółki, które są dojnymi krowami, Blackpoint i coś tam jeszcze, już nie pamiętam.
A na New Connectie, tak?
Tak, na New Connectie, tak.
To słyszałem właśnie ostatnio o pomyśle stworzenia indeksu przez giełdę.
Jakiego?
Spółek ukraińskich i spółek dywidendowych.
Tak? No to będą dwie. Czy tam może trzy dywidendowe na New Connectie. Fajnie, bo można było poznać punkt widzenia autoryzowanego doradcy. Że przynajmniej, że autoryzowany doradca robi to tak, jak powinien robić, tak? W jaki sposób on to robi, tak? Że jest analiza tej spółki, że to jest jednak dokładnie, jakby to powiedzieć, zanalizowane, że hamuje się zapędy właściciela spółki, który chciałby to sprzedać maksymalnie, jak najdrożej. Tak, no bo to jest tak, że problem jest z wejściem numer jeden. Jak już wejdziesz po raz pierwszy, to kolejne emisje są troszeczkę łatwiejsze. Więc jak dasz zarobić inwestorom po raz pierwszy, to być może
zaufają
ci po raz drugi. A jak ich tak, no, jakiego to słowo użyć, wycyckasz po raz za pierwszym razem, to będziesz miał problemy w kolejnych przypadkach.
No ja tutaj na tym wykładzie pana Piotra Pawła Śliwy z XTB, gdzie tam było troszeczkę o analizie technicznej, było troszeczkę o analizie technicznej dotyczącego przede wszystkim dotyczącej rynku Forex, głównie o oporach i wsparciach i wykorzystaniem takiej techniki timeframes, czyli takich okienek powiedzmy czasowych, gdzie mogli Państwo dosyć precyzyjnie, zgłębiając się w tym interwale czasowym, odczytywać punkty takie zwrotne na wykresach. Bardzo dużo, proszę Państwa, tak sumarycznie wychodzi na to, że było z tej analizy technicznej, ale to głównie poprzez Państwa generalnie ankiety, Państwa oczekiwania idziemy w takim kierunku. Jeśli to ma się ta relacja zmienić w jakimkolwiek innym kierunku, to muszą nas Państwo o tym poinformować. No było bardzo duże, że tak powiem, parcie i bardzo duże zapotrzebowanie, popyt na tą analizę techniczną, dlatego to zostało dla Państwa dostarczone na tej konferencji.
Dobrze, ja byłem później na wykładzie, troszkę chyba Ty też, tak? Pana doktora Pawła Śliwińskiego z Investment Grupu, chyba nawet jakąś nagrodę wygrałeś. Za bycie czujnym.
Dwa wina i cygara z Dominikany. Dwóch spółek, które debiutują właśnie lada chwila na New Connect.
I to pamiętam, to było fajne, bo teza postawiona tak, że my zaproponowaliśmy panu Śliwińskiemu, żeby omówił o wykorzystaniu analizy wskaźnikowej na New Connect. No i to było jakieś po pierwsze porównanie parametrów, na przykład P do E, jak wygląda P do E w WIG 20, jak wygląda spółek na New Connect. No i rzeczywiście na New Connectie, z racji tego, że część z tych spółek to jest pomysł, i biuro, tak, pomysł i biuro musi być wysokie, tak, bo oni
generalnie... poprzez te oczekiwania i poprzez tę niską bazę, gdzie no KGHM tak. nie wzrośnie dwa razy za trzy lata, a te spółki mogą wzrosnąć kilka razy.
No, KGHM jest niedobrym przykładem, bo KGHM potrafi w trzy lata wzrosnąć 500%, tak, tam dwa lata, tam z 20 na 140.
A nie chodzi o kurs akcji.
A o co?
O
poziom zysku?
O poziom zysku, ogólnie, aha, o aktywa netto, że tak powiem, czyli aktywa. To, co jest wyceniane na giełdzie, tak?
Aha, rozumiem, no to faktycznie.
Ogólnie ten kapitały własne, że mogą się właśnie zwiększyć wielokrotnie przez te kilka lat, no a w przypadku tych takich dużych tych spółek notowanych na głównym rynku, no to jest no nie niemożliwe, ale jest powiedzmy mniej możliwe.
Tak, no i właśnie było, że trzeba patrzeć na tę analizę wskaźnikową, tak, że po pierwsze tam czytać ze zrozumieniem różnego rodzaju raporty, patrzeć, bo one są zawsze wyższe te wskaźniki, a jak są niższe, to jest zawsze to pytanie dlaczego, tak, czy jeżeli na przykład coś ma PDOE na poziomie 6, no to czemu to tak się dzieje, czy spółka generalnie ma jakieś problemy i to PDOE, to jest, czy to jest też bardzo atrakcyjna wycena w danym momencie.
Tak.
O tak, komputer coś do nas powiedział teraz. Że jest 12, czyli podcast każesz koło drugiej. No tak. Dobrze.
No to jeszcze mieliśmy tutaj właśnie takie, co jeszcze mi tak utkwiło w pamięci, to porównywanie taki benchmark do wszystkich tych wskaźników. Benchmarkiem dla tych spółek i ogólnie dla Inwestconus jest średnia dla WIG-u 20, tak? Czyli dla ceny do zysku, ceny do wartości księgowej i wartości tej rynkowej do sprzedaży. To były te trzy, których tutaj Pan Paweł wspomniał, na przykładach pokazane dla Państwa, jak to się zmienia na przykładzie prognoz. Naprawdę fajny, praktyczny wykład.
Dobrze. Z kolejnych wykładów, tych, które zapadły mi w pamięć, nie wiem, ty byłeś oglądać Przemka Kwietnia.
Tak.
To powiedz, co było, to był makroekonomiczny.
Tutaj było, na ostatnią chwilę tutaj się pan Przemek przyznał, iż ten tematyka zbaniek spekulacyjnych została zmieniona, ale na tyle fajnie to zostało zmienione, ponieważ tutaj była taka ocena bieżącej sytuacji po tej decyzji Fedu.
Po tym mega dodruku, tak?
I tutaj były, jakie skutki to będzie miało dla gospodarki, jak wpłynie na akcje, jak na waluty, jak na bardzo, bardzo, bardzo fajnie, bardzo ciekawy plus z pokazami na początku takich troszeczkę makroekonomicznych kwestii dla tych, którzy nie rozumieją, jak na przykład efekty majątkowe działają, czyli po prostu to, co Fed chciał osiągnąć, czyli jeśli wzrosną inwestorom ceny akcji, będą się czuli bogatsi, będą wydawać pieniądze, tak? To jest właśnie jakby taka uproszczona dość definicja tego efektu majątkowego i wielu innych tam była również przedstawiona, także fajnie i taka ocena właśnie tej bieżącej sytuacji makro.
Jeszcze wracając do tego mega do druku, to ile ja dobrze zrozumiałem wykład Wojtka Białka, to Bank Centralny, Europejski Bank Centralny też będzie się szykował na mega dodruk, na pomoc dla Grecji, Irlandii, Portugalii, Hiszpanii i z tego co ja pamiętam to kwiecień, maj tego, 2011 roku. Szykuje się, że
teraz już chyba ustalili parę, nie wiem czy...
Też troszeczkę trzeba będzie dodrukować.
Dla Irlandii te 85 miliardów już ustalili
tak, euro. Tak. To było coś takiego, to kojarzę. To drobiazg, zaryzykowałbym wejść w problem z tym, co się w Stanach dodrukowało. Ja byłem na wykładzie w tym czasie, wykładzie tutaj dwóch Tomków, tak, Maślanki i Późniaka z naszej zaprzyjaźnionej spółki Certus Capital i oni też mówili o New Connectie, też o analizie tych spółek i tak dalej i ja powiem to, co mi utkwiło w pamięci, to tak, po pierwsze jak kupuje się spółkę, no nie wiem, na New Connectie, a w szczególności jak kupuje się w private placementie, na co tam przede wszystkim trzeba zwracać uwagę i to, co zapamiętałem, to trzeba zwracać uwagę, czy spółki, właściciele dotychczas mają zapisany jakiś lock-up. Czy mogą sprzedawać natychmiast, czy nie? Jeżeli tak, czy to jest lock-up jest warunkowy, bezwarunkowy, czy jak bezwarunkowy, jak warunkowy, to co musi się stać, żeby można było te akcje sprzedawać, na przykład cena musi dotknąć jakiejś wartości, a jak bezwarunkowy, no to trzeba się temu przyjrzeć. Na przykład, czy poprzedni właściciele, w tym na przykład autoryzowani doradcy, obejmowali akcje spółki po nominale, czyli tam zgaduje, że po jakimś groszu, a sprzedają te akcje po 50 groszy. Tam zwrócono uwagę, że nasz że tutaj z Wrocławia jeden z naszych ulubieńców WDM, to jest podstawowa metoda kreowania zysku przez tę spółkę. Obejmują akcje po groszu, tych co wprowadzają, a następnie przeszacowywują do wartości rynkowej, na przykład 40 paru groszy. To była pierwsza rzecz. I druga rzecz, na którą zwrócili tutaj panowie uwagę, to na to, co też zapamiętałem, to na splity. Że przeanalizowano kilka splitów spółek z New Connectu, że ktoś tam się dzieli ze złoty 50 na 20 groszy, czy coś takiego. No i to wniosek był prosty, to służy jednemu, to służy jakiejś tam manipulacji kursem akcji, bo na pewno nie poprawieniu płynności. To zbieżne z naszymi obserwacjami. Dobrze, jedźmy dalej, bo tu już zbliżamy się powoli do końca drugiego dnia konferencji i potem miał wykład.
Ja byłem na wykładzie, jeśli chodzi o wykład ósmy, to pana Szymonowicza z domu maklerskiego BOŚ.
Kolejny znany bloger Bossy.
Tak.
Serdecznie pozdrawiam blogerów Bossy, które tu możemy zdradzić. Blogi Bossa.pl pojawiło się chyba w zeszłym roku, w tym roku jest to kontynuowane w źródłach informacji, które inwestorzy podają w ogólnopolskim badaniu inwestorów. Jest to, prawda? Gdzieś tam na 7-8 pozycji, ale jest. Tak. Tam bankier, manem, to rozumiem, nie dyskutuję z tym, tak? No ale gdzieś tam bardzo wysoko w klasyfikacji jest blogi Bossa.pl.
No i to było o granicach skuteczności analizy technicznej. Również bardzo ciekawy, taki pouczający wykład, taki nawiązujący troszeczkę do tej psychologii inwestowania, o której tam mówiłeś. Z tym, że tutaj było, tam to mi tak zapadło w pamięć, taki nacisk na to, że analiza techniczna, jakby tutaj skuteczność analizy technicznej jakby jest pochodną właśnie tej psychologii inwestowania, tych efektów behawioralnych, gdzie tam, proszę Państwa, nieważne to, że będą Państwo mieli w 100% wszystkie formacje znali i tak dalej, stosowali je tak, jak się powinno je stosować, ale jeśli tych psychologicznych aspektów nie będą Państwo dotrzymywać, to znaczy na przykład jeśli dana formacja ma jakiś tam zasięg, to po tym zasięgu trzeba ją zamknąć, a nie czekać na to, że może jeszcze pójdzie, tak? Czyli skuteczność, te granice skuteczności są przede wszystkim limitowane przez psychologię i przez to właśnie te założenia, tą kontrolę ryzyka, te wyliczanie tych zasięgów i trzymanie się tego, bo takie po prostu znajomość i wysaganie po prostu zleceń kupna i sprzedaży bez znajomości jakby ile chcemy zarobić, bądź ile możemy stracić, to na pewno nie przyniesie nam skutku.
Wiesz co, ponieważ tutaj czas nas goni, to ja może zwróćmy uwagę jeszcze tam do końca konferencji na coś, co tam generalnie ludzi najbardziej interesowało, uczestników konferencji. Ja bym chciał zwrócić uwagę na wykład pana Tomka Jerzyka, który też jechał do nas przez jakąś nieprawdopodobną śnieżycę, wygłosił wykład i pojechał z powrotem. W ogóle za to poświęcenie mu bardzo serdecznie dziękujemy, jeszcze będziemy dziękowali. I to też było widać, prawda? Czysta analiza techniczna, pokazywanie jakichś tam przykładów i... No i co? I już drugi dzień konferencji, wszyscy zmęczeni, a pełna sala.
Tak, bo to było proszę Państwa, taka też bieżąca sytuacja. Inwestorzy z sali wręcz mówili, przykład, proszę zanalizować spółkę A, i po prostu była ona wczytywana a przez analityka, tak, na bieżąco pokazywany ten warsztat, tą kuchnię, tak, jak on podchodzi do wykresu, od czego on zaczyna, od jakich interwałów, jakie narzędzia stosuje, jakie wnioski na podstawie tych narzędzi wysnuwa. Także bardzo ciekawe i bardzo.
I to widać, to jest najbardziej interesujące dla uczestników takiego typu konferencji. Skończył się ten wykład, zaczął się później jakiś panel dyskusyjny, a i tak tam ludzie stali przy stoisku akurat tutaj do ZWBK z panem Tomkiem Jerzykiem i omawiali kolejne spółki. Ja popatrzmy na to. O tu kupowałem. Nie, ja tu kupowałem. O tu sprzedawałem. Aha, czyli ja od ciebie odkupiłem. No i tam słyszałem takie rozmowy.
Tak.
Dobrze. Tak mniej więcej, proszę Państwa, ta konferencja wyglądała. Było oczywiście jeszcze tutaj panel dyskusyjny, też może zwróćmy uwagę, jeszcze jeden wykład, tak? Tutaj jeszcze był wykład przedstawiciela giełdy papierów wartościowych, pana Bogdana Kornackiego o ETF-ach i krótkiej sprzedaży. Byłeś, Łukasz, na tym?
Tak, byłem na tym wykładzie i tutaj właśnie co taką, nie wiem, czy może wskazówkę, uwagę, czy jakieś takie spostrzeżenie z tego wykładu, to dla osób, które nie wiedziały, czym jest krótka sprzedaż i ETF, to był bardziej przeznaczony ten wykład. Natomiast
Mam wrażenie,
ja osobiście oczekiwałem czegoś takiego praktyczne, nie wiem, zastosowanie tych ETF-ów w portfelu, że łączenie strategii pasywnej z aktywną, tak? Na przykład, jeśli chodzi o krótką sprzedaż, chciałem się dowiedzieć, ile to naprawdę kosztuje, jakie są wartości tych depozytów, ile kosztuje ta pożyczka, gdzie to mogę, jak to mogę po prostu przeprowadzić. No, tego się tam nie dowiedziałem, ale jeśli chodzi o dokładne przedstawienie tych instrumentów, tych możliwości inwestowania, zostało to zrobione naprawdę bardzo dokładnie. No mi troszeczkę brakowało tych praktycznych aspektów.
No tak, bo wiesz, to już jest taka konferencja, jak sama nazwa wskazuje, profesjonalny inwestor, jak mógłbym założyć poziom zaawansowania uczestników biorących udział, to profesjonalni inwestorzy. Aha. Tak, w dużej części tacy, którzy wiedzą, czym jest ETF, tak. Po prostu wiedzą, chcieliby jakieś tam może szczegółów praktycznych się dowiedzieć, to już następnego dnia w sobotę jeszcze było też kilka ciekawych wykładów. Byłeś na Marcinie Dybku?
Tak, na Marcinie Dybku. I jeśli chodzi tutaj o podejście takie właśnie dla fundamentalistów i takie jakby podstawy, na co analitycy zwracają uwagę, na co właśnie ci profesjonalni, ci duzi gracze, instytucje finansowe zwracają uwagę, czego nie doszacowują w bilansach, na co nie należy zwracać uwagę. Tu tam była, pamiętam, wspomniana ta wartość firmy, gdzie nie jest brana pod uwagę przy wyliczaniu wskaźników. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawe dla osób, które stosują te analizy wskaźnikowe, stosują analizę fundamentalną przy wycenie papierów akcji czy innych papierów wartościowych. No, moim zdaniem super, naprawdę bardzo mi się podobało.
Dobrze, to a ja byłem na zakończenie konferencji na wykładzie pana Leszka Iwaszko z KBC. Mhm. Który mówił o generalnym rynku telekomunikacyjnym w Polsce i tam był na przykładzie Agory i TVN-u. No i tam oczywiście wspominał też jakimiś dygresjami o pozostałych spółkach. No i najważniejszy wniosek, jaki mi się tam nasunął, to jest: śmierć prasy drukowanej jest blisko. Co pokazywał akurat na sprzedaży Agory i na wpływie z reklam, nie Agory, Agory, ale tej części Gazeta Wyborcza, tak?
Znaczy tam wszystkie gazety wyborcze. Czasopisma, no przede wszystkim ten Burkowiec, ale jeszcze te czasopisma kolorowe, tam Avanti oni mają i tam kilka innych, one też spadają.
Tak, generalnie wszystko spada, bo jak były pokazane przez wpływy reklamowe, jeżeli chodzi o TVN-u, no to były ewidentne załamanie w 2008 roku, po prostu katastrofalne, chyba minus 30% spadły TVN-owi przychody reklamowy, takich reklam telewizyjnych, no ale potem troszkę się to odbudowywuje, tak? W tym roku to, co żeśmy zauważyli na Wall Streetie, pan Janik mówił, że katastrofa smoleńska miała dosyć duży wpływ, tak? Wyrwane półtora tygodnia w ogóle z emisji reklam. No i to będzie widać, to było widać w wynikach, ale jednak ta telewizja jakoś tam się odbudowywuje, to jest w stanie wejść nad kreskę i ten trend, tak jak wiadomo, jest kryzys, sprzedaje się reklam, nie jest prosperity, sprzedaje się reklam więcej.
To widać w kursie, ten kurs jest naprawdę mocno skorelowany z tym rynkiem reklamy.
O to o tyle Agora, i który właśnie jest Gazeta Wyborcza, w szczególności ta gazeta, to wpływy z reklam, no taka równo w dół, a sprzedaż, znowu to na odwrót, sprzedaż im wzrosła po 10 kwietnia przez kilka dni. No bo wtedy wszyscy kupowali prasę, wszystko.
Aha, tak.
Znowu pokazać to. To wtedy na chwileczkę mieli taki pik wybicie, jeżeli chodzi o sprzedaż, a później dalszy spadek. Także no nie wygląda to dobrze. Także tam Gazeta Wyborcza 3 lata temu sprzedawała się ponad 400 tysięcy sztuk dziennie, dzisiaj jest to ponad połowa mniej. No i to nie jest dlatego, że się załamało, to jakiś trend. No trend jest jeden, jest w dół. Natomiast Agora na dzień się tam już pan Leszek Iwaszko pokazał internet, to co oni mają, tak? Ten portal gazeta.pl i tam kilka, że tak powiem, portali, powiedziałbym, w grupie, co nad kreską, to zarabia u nich. Także to widać.
No i tam jeszcze Helios się zapewnia.
A tak. No a to mieli generalnie, mają wzrost EBITDA, tak? Na ten wzrost EBITDA wynika z kupna Heliosa, prawda? Także już tam się nie pamiętam dokładnie z tymi kinami, tak? Najbardziej zapadło mi w pamięć, jak on opowiadał o tym i o Gazecie Wyborczej i o reszcie.
I to fajnie tak fundamentalnie pokazuje, tak. Jak na co analitycy zwracają uwagę.
Tak, tak
to nigdzie tego na pewno państwo się nie dowiedzą.
Jak ktoś był na Wall Streetie, a nie był teraz na profesjonalnym inwestorze i pamiętam, wysłuchał wykładu pana Janika, też z KBC, to oni pracują w jednym dziale. Okazuje się, i po prostu zajmują się tą branżą.
Medialną.
Medialną. I no, aha, to już na wpływ TVN-u ma to, że oni odkupili od swojej spółki matki, czyli od ATI, Enkę, tak? Telewizję i to teraz.
Tak w grupie, no.
No i tam generalnie dobre prognozy były dla Enki, z tego co ja pamiętam. Że to jest wszystko dobrze. To ja zapamiętam, ale jeszcze po prostu najważniejszy wniosek, tam generalnie śmierć prasy drukowanej jest blisko. To jest jakby to, co mnie dosyć uderzyło z punktu widzenia tego, co my wydajemy, niepokoi mnie bardzo.
Nie, ale
telewizję trzeba było.
Ja się naszego czasopisma nie boję, mam monopol, jeśli chodzi o takie sprawy edukacyjne.
Ja się go też nie boję, ale generalnie tendencja mi się nie podoba.
To zrobimy na iPada wersję.
A nie wiem, czy wiesz, dzisiaj wychodzi tak a propos ciekawostek kompletnych, znaczy dzisiaj ma wyjść, jeżeli tam wszystkie obietnice zostaną spełnione, pierwsze wydawnictwo, jakaś pierwsza gazeta, która jest tylko na iPada.
A z tego news pana Murdocha,
tak? Tak, z grupy Murdocha, tak jest. Nie wiem, co to jest.
News Corp.
Nie wiem, co to jest, tak dalej, ale w sensie to nie wychodzi. To nie jest żadna, że byłem przystawka do strony internetowej albo elektroniczna wersja papierowej gazety. To jest tylko i wyłącznie na iPada.
To oni przez to będą, wiesz, na łamach gazet.
Tak, to są pierwsi.
Rozpromują to zawsze pierwsi.
Premia za pierwszeństwo.
Pierwsza za pierwszeństwo jest wysoka.
Jest tutaj wysoka. Także to jest ciekawostek zupełnych, ale dobra, może być co iPadowi, rynkowi gazet na iPada poświęcimy kiedyś.
Jak... Cały podcast
podczas wakacji, jak już kompletnie nie będziemy mieli o czym mówić. A tymczasem, dobra, zbliżamy się może do zakończenia, bo bijemy znowu jakiś rekord długości. Za tydzień podcast jest, wracamy na stare tory w poniedziałek. W poniedziałek, ale no bo obi jest, jedziemy na konferencję prasową we wtorek. We wtorek, to czyli podcast nagramy w poniedziałek i mamy nadzieję, wracamy na tradycyjne poniedziałkowe tory. Ten brak w zeszłym tygodniu i to przesunięcie się jednodniowe wynika no, z konferencji tej, która się odbyła teraz w weekend i mieliśmy straszne zamieszanie. Ale od tej pory mam nadzieję, że już regularnie będziemy się z Państwem widzieli. Okej, to wszystko na dzisiaj. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Łukasz Poremski, dziękuję.
Do usłyszenia za tydzień.